Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest profesor Maciej Grzybek, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie Spół, dzień dobry panie redaktorze.
Ważna rzecz na wstępie. Nie każdy profesor z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to lekarz.
Tak, jesteśmy szerokim gronem ekspertów, specjalistów. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pracują medycy, ale pracują także biolodzy, chemicy, biotechnolodzy. To pozwala nam spojrzeć na problem badawczy z różnej perspektywy.
I pan jest właśnie biologiem specjalizującym się w poszukiwaniu wirusów, tak można powiedzieć.
Tak, jestem biologiem, parazytologiem. Od lat zajmuję się poszukiwaniem nowych patogenów, nowych zarazków. Badam, co przenoszą gryzonie, jak działa ekosystem, jaką rolę odgrywają niewielkie organizmy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i ludzi w naszym środowisku.
To tak tytułem wstępu i wyjaśnienia także dla słuchaczy, w czym pan się specjalizuje. I dlaczego rozmawiamy? A rozmawiamy między innymi dlatego, no bo mamy sezon wakacyjny i kiedy spojrzymy w statystyki chociażby, to niestety rosną tam różne wskaźniki dotyczące chorób tropikalnych właśnie, przywożonych jako niechciana pamiątka z wakacji chociażby przez podróżujących.
Tak, coraz więcej Polacy podróżują. To jest fakt, że bogacimy się i łącznie z dostępnością różnego rodzaju możliwości podróży, coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę, także do strefy tropikalnej. Proszę pamiętać, że nasze lotnisko w Gdańsku, 6,5 miliona pasażerów w zeszłym roku, bardzo różne destynacje, także te tropikalne.
To już jest tak, że u was już się zaczyna ruch na obiekcie, że tak kolokwialnie powiem, czy dopiero się spodziewacie tego największego?
Czy Instytut Medycyny Morskiej...
Największej liczby zgłoszeń pacjentów.
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, łącznie z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, to jednostki, które zajmują się i diagnostyką chorób tropikalnych, pasożytniczych, tych właśnie przywożonych, niechcianych pamiątek z wakacji. Oczywiście będzie wzmożony ruch teraz, kiedy pacjenci zaczną powracać z wojaży, oraz spodziewamy się wzmożonego ruchu także pacjentów, którzy szykują się do podróży, czyli będą to pacjenci, którzy zgłoszą się do poradni medycyny podróży w UCMIT-cie celem zabezpieczenia się i przygotowania się do wyjazdu, czyli przyjęciem ochronnych szczepień.
UCMIT, czyli Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, to tak też dla wyjaśnienia. Idąc za ciosem, dlaczego nam rosną wskaźniki dotyczące tych chorób?
Panie redaktorze, świat się zmienia i musimy być przygotowani na tą zmianę. Przede wszystkim obserwujemy zmiany klimatu. Zmiany klimatu to jest fakt. Temperatura powietrza się podnosi. Widzimy to, z nauką nie można dyskutować, znaczy trzeba dyskutować, ale nie można jej podważać. Widzimy, że świat się zmienia. Co za tym idzie, komary oraz organizmy, które przenoszą różnego rodzaju patogeny, na przykład kleszcze, przenoszą się bardziej na północ. Bardzo dobrze sobie radzą, więc będzie coraz więcej chorób przenoszonych przez komary i przez kleszcze. Drugim elementem, o którym już wspomnieliśmy, to pogodzenie się społeczeństwa i podróżowanie.
Więcej podróżujemy.
Tak, więcej podróżujemy. Trzeci element to oczywiście transport. Bardzo często wymiana handlowa powoduje to, że w naszym środowisku pojawiają się egzotyczne warzywa, egzotyczne owoce, które także mogą nieść ze sobą pewne ryzyko.
Ja rozumiem, że po takich wakacjach gdzieś, może niekoniecznie w tropikach, bo nie trzeba jechać do kraju tropikalnego, no śródziemnomorskie niektóre kraje nie są tropikalne, tak to ustalmy, że zemsta faraona tak zwana to jest mały problem. Chociaż pewnie też pacjenci z dolegliwościami żołądkowymi zgłaszają się do was.
Tak, oczywiście. To, co mnie niepokoi jako parazytologa, jako osobę zajmującą się chorobami przenoszone przez inne organizmy, na przykład przez komary, to właśnie pojawienie się różnych chorób, które nie były do tej pory notowane w naszym środowisku, a zaczynają się pojawiać.
Na przykład denga. Ona była notowana, ale rzadko. A teraz
tak, ale denga jeszcze, z dengą jest tak, że cały czas mamy te przypadki przywożone, importowane, ale bardzo niepokojące jest to, że w zeszłym roku pojawiło się ognisko wirusa zachodniego Nilu, West Nile Virus, WNM, który no, także jest chorobą zaliczaną do tropikalnych, a już odnotowaliśmy rodzimy przypadek zarażenia w Polsce.
Czyli nie ktoś, kto wraca z zagranicy i przywozi tę chorobę jako niechciany bagaż, nadbagaż, tylko...
Tylko
jak
mieliśmy,
do tego doszło?
Mieliśmy ognisko lokalne. Prawdopodobnie stało się tak, to bada sanepid i główny inspektor sanitarny. Wirus przenoszony jest z ptakami migrującymi. Musiał gdzieś pojawić się w środowisku, podobno były to gawrony czy wrony w Warszawie. Wektorem, czyli przenosicielem tego patogenu jest komar, który występuje w Polsce i komar musiał ukłuć ptaka, pobrać od niego krew razem z wirusem, a potem przenieść tego wirusa na człowieka. człowieka.
Bardzo prosty mechanizm, można powiedzieć.
Bardzo prosty, dlatego cały czas martwi nas to, że nie jesteśmy do końca przygotowani na takie wydarzenie. Po pierwsze, czeka nas redefinicja, czym jest choroba tropikalna. W obecnym świecie, kiedy temperatury rosną i te patogeny się przenoszą, tak naprawdę no, będziemy musieli się zastanowić grubo, jak zdefiniować chorobę tropikalną. Czy te zarażenie, które kiedyś występowało tylko w gorącej Afryce, a pojawiają się u nas, to są już tropikalne, czy nie są? To są wyzwania, które stoją przed nami.
Panie profesorze, na moment na tej dędze, na malarii się skupiając, bo też ostatnie tygodnie to są informacje w mediach o dwóch zgonach w Polsce, do których doszło w przypadku właśnie zakażenia malarii. Przywieziony to taka informacja, która trochę, powiedzmy, długo żyje dość w mediach, bo ona krąży jak bumerang, ale nie jest...
To była wiosna
tego informacją roku. Z ostatnich tygodni, bo to już się wydarzyło jakiś czas temu, no ale de facto no to się zaistniało. Ludzie przywieźli chorobę, nie wiem, czy zbyt późno zgłosili się z objawami, czy one się zdążyły na tyle rozwinąć, że niestety lekarze nie byli w stanie pomóc. Wspomniał pan o tych, którzy szykują się do podróży i dbają o te obowiązkowe szczepienia, ale tak jak spojrzałem w dane, no to gro podróżujących kompletnie je ignoruje. Dlaczego tak jest?
Tak, my przeprowadziliśmy razem z zespołem kierowanym przez panią doktor Annę Bogacką, właśnie z naszego instytutu, przeprowadziliśmy badanie wśród podróżników. Zbadaliśmy paręset osób, które uczestniczyło w festiwalach podróżniczych, czyli osoby świadome, które, no można by powiedzieć, globtroterów, którzy powinni mieć bardzo dużą no, świadomość i wiedzę dotyczącą przygotowania do podróży. I niestety z naszych badań wynikło to, że podróżni nie są przygotowani dobrze, że zapominają o szczepieniach. Co więcej, jeżeli chodzi o podróżnych, to dla nas stanowił problem wyjazdy last minute. Bardzo możemy teraz szybko kupić bilet lotniczy, czy całą wycieczkę, tak naprawdę z dnia na dzień. To są bardzo atrakcyjne cenowo oferty i można wsiąść w samolot i polecieć następnego dnia na przykład na Zanzibar.
Ale jeżeli tak zrobię, zupełnie, to się nie zdążę zaszczepić, na
zupełnie
pewno.
Zupełnie bez przygotowania. No, świadomy podróżnik przede wszystkim musi zadać sobie pytanie, gdzie jedzie. Czy jedzie w miejsce, gdzie jest bezpiecznie, czy też niebezpiecznie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje raporty, gdzie możemy jechać, gdzie jest bezpiecznie, jakie szczepienia powinniśmy przyjąć i powinniśmy z tych rad korzystać.
Spojrzałem wczoraj w te dane właśnie, o których pan mówi w tej informacji. Rzeczywiście no, nie ma żadnego problemu do tego, nie ma żadnego problemu z tym, żeby do tego dotrzeć. Wystarczy poświęcić trochę czasu, ale to jest tak, że ludzie tego nie robią, bo popularność szczepień spada? Czy wizerunek szczepień został nadszarpnięty w ostatnich latach? To, znaczy, ja myślę, to jest powodem?
Wizerunek w ogóle nauki i systemu ochrony zdrowia został nadszarpnięty przez pandemię SARS-CoV-2, czyli COVID-19. Cały czas nie odrobiliśmy lekcji z pandemii COVID-19. Brakuje w przestrzeni publicznej działań promocyjnych, mówiących o tym, że szczepienia są jednym z największych wynalazków ludzkości i tak naprawdę dobro, które odkryliśmy. Po drugie, że są bezpieczne. Ja wiem, że będzie grupa osób, z którą staramy się i edukować, i odpowiadać na ich argumenty, będą podkreślać następstwa szczepień, że zdarzają się bardzo rzadko, ale zdarzają się jakieś powikłania, ale niemniej jednak szczepienia uratowały w historii miliony, setki milionów istnień ludzkich.
To jest taka praca u podstaw, taka syzyfowa praca u podstaw, trochę można powiedzieć.
Bardzo trudna, ale to już staramy się wykonywać, nawet jako naukowcy i nauczyciele akademicy pracujący z dorosłą młodzieżą, już tak naprawdę ze studentami, to także bardzo często organizujemy spotkania właśnie z dzieciakami przedszkolnymi, szkolnymi, z licealistami, chociażby Światowy Dzień Malarii, który obchodzimy 25 kwietnia. Zapraszamy zawsze szkoły, licea, aby mówić i podnosić świadomość o tym, że choroby tropikalne są istotnym problemem, ale także o tym, że do wyjazdu da się przygotować i naprawdę wtedy, gdy będziemy gotowi, zabierzemy ze sobą repelenty, środki przeciwmalaryczne, spreje na komary, moskitiery, wtedy ten nasz wyjazd staje się bardziej bezpieczny.
Panie profesorze, ale tak de facto, nie trzeba wcale daleko jechać, nie trzeba nigdzie jechać, żeby być narażonym na różne zakażenia. Może to nie chorób tropikalnych, no bo jak rozumiem, kleszczowe zapalenie no nie jest chorobą tropikalną, występuje u nas i niestety występuje też coraz częściej.
Tak, tu my musimy powiedzieć, że obserwujemy wzrost, jeżeli chodzi o zarażenia i zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Warto podkreślić, i myślę, że mieszkańcy Trójmiasta doskonale to widzą, że mamy problem i z lisami, i z dzikami w miastach. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne powoduje, że te zwierzęta migrują, te dwa gatunki zwierząt migrują do miast, świetnie się czują, co obserwujemy często w Gdyni na przykład, albo na plaży w Brzeźnie. I tutaj te zwierzęta przynoszą ze sobą kleszcze. Te kleszcze są obecne w naszym środowisku. Ja znam miejsca w Gdyni, gdzie w centrum Gdyni, gdzie idąc tak naprawdę z flagą, czyli z kawałkiem materiału, to jest metoda poławiania kleszczy i głaszcząc roślinność, tak naprawdę flagując tą roślinę, na odcinku 100 metrów jestem w stanie znaleźć parędziesiąt osobników kleszczy.
Czyli nie trzeba jechać poza miasto.
Nie trzeba jechać poza miasto. Kleszcze są obecne w tkance miejskiej i przenoszą różnego rodzaju patogeny. Wspomniał pan o wirusie kleszczowego zapalenia mózgu. Poważna choroba, cały czas notujemy ją i w Polsce, i ona się coraz lepiej czuje w Europie, ponieważ jest cieplej. I trzeba powiedzieć, że mamy środki ochronne. Przede wszystkim repelenty, czyli środki odstraszające kleszcze i komary. Po drugie, wiemy, jak się kleszcze usuwa z naszego organizmu, ale mamy także bardzo skuteczną szczepionkę przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Co ważne, na kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę, czyli chorobę powodowaną przez krętki borelia, przenoszoną przez kleszcze, są narażone dzieciaki. Kleszcze wspinają się do wysokości 1,50 m. To dzieci całym ciałem są narażone na te ukucia kleszczy. Mamy szczepienie dostępne dla dzieciaków i dla populacji dorosłej.
To szczepienie jest darmowe?
Nie, to szczepienie nie jest darmowe. Wiem, że są pewne prace nad... niektóre miasta prowadzą programy, gdzie chciałyby, żeby te szczepienia były darmowe. Jest to pewny koszt, ale naprawdę, jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, bardzo polecamy szczepienie dla osób, które aktywnie spędzają czas. Często wybierają się na wycieczki leśne dla wędkarzy, dla myśliwych, dla osób aktywnych.
To ja nawet na własnym przykładzie, że tak, jeżeli mogę, bo pewnie będzie on też znany, będą się w stanie słuchacze identyfikować z tym. Zeszły tydzień byłem w lesie, w Wielkopolsce, spędziłem tam trochę godzin, 20 kleszczy z siebie zdjąłem po tej wizycie w lesie. Żaden mi się nie wbił w ciało, ale kilka chyba tam trochę próbowało i kąsiło. To jak to jest? Bo bolerioza, rozumiem, zawsze to jest fakt, mit, jak to jest, że kleszcz musi na dłużej wbić się, spędzić trochę czasu, żeby doszło, żeby było w ogóle zagrożenie zakażenia. A jak to jest z kleszczowym zapaleniem mózgu? Bo tu z kolei czytałem, że wystarczy jedno ugryzienie.
Tak. Jeżeli chodzi o te dwa patogeny, to są bardzo różne. Kleszczowe zapalenie mózgu powodowane jest przez wirus. Borelia, czyli choroba z Lyme, powodowana jest przez krętki borelia, czyli bakterie. I teraz, jeżeli chodzi o kleszcze, kleszcz siada na naszej skórze, przyczepia się do niej, ale mija jakiś czas, zanim on wybierze swoje idealne miejsce. Następnie wkłuwa się w naszą skórę i zaczyna pobierać krew. I jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, to bardzo krótki kontakt kleszcza z naszą krwią jest niezbędny do tego, żeby doszło do przeniesienia tego wirusa.
Czyli to jest bardziej niebezpieczne.
Bardziej niebezpieczne. Na szczęście wirus kleszczowego zapalenia mózgu występuje rzadziej w kleszczach niż borelioza.
A to prawda, że tylko na ścianie wschodniej w Polsce?
To nie jest...
Informacje się pojawiają
tak,
dość powszechnie.
Tak, oczywiście ściana wschodnia, czyli prawy brzeg Wisły, tak naprawdę jest miejscem, który nas martwi, ponieważ tego wirusa jest dużo w kleszczach. Duży odsetek kleszczy jest zakażonych tym wirusem, ale to nie znaczy, że kleszcze nie migrują. Migrują z ptakami, zwierzętami, z naszymi psami również. Wracając do boreli i do boreliozy. Aby doszło do zarażenia, literatura i wszystkie wytyczne mówią o tym, że żeby doszło do przekazania bakterii z kleszcza do naszego ciała, potrzeba przynajmniej 24 godzin ukłucia przez kleszcza. Czyli ten kleszcz musi się tak popularnie mówiąc opić naszej krwi. Dlatego bardzo apelujemy o to, że jeżeli wracamy z lasu, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to inspekcja naszego ciała. Powinniśmy wziąć prysznic, dobrze umyć się, sprawdzić zgięcia łokciowe, pachwiny, miejsca między palcami, gdzieś pod kolanem, gdzieś w pępku, za uszami, kark. Obejrzyjmy siebie, obejrzyjmy naszych bliskich, szczególnie dzieciaki. I jeżeli taki kleszcz znajdzie się wbity w naszej skórze, musimy go jak najszybciej usunąć. Usuwamy go w bardzo prosty sposób. Pensetą kosmetyczną, taką, jaką panie używają do na przykład regulacji brwi. Nie smarujemy kleszcza, nie przypalamy, nie smarujemy alkoholem, tłuszczem.
Nie kręcimy,
tak? Usuwamy jednym mocnym ruchem. I co ważne, proszę państwa, nie ma sensu kleszcza wysyłać do laboratorium, żeby go zbadać, bo to, że kleszcz posiada w sobie jakiś patogen, nie znaczy, że doszło do przeniesienia i zarażenia. Leczymy chorobę, jeżeli wystąpi, a nie leczymy zarażone kleszcze.
A najchętniej profilaktyka, czyli nie bagatelizujmy szczepień po prostu.
Pamiętajmy o tym, że mamy narzędzia, które możemy skutecznie użyć do tego, żeby chronić nasze zdrowie i życie przed takimi chorobami, o których dzisiaj rozmawiamy.
I to, panie profesorze, niech będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję również za to spotkanie.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.